Słowo Boże, które będzie podstawą naszego rozważania, przeczytam z Ewangelii Łukasza, 10 rozdziału, od 21 do 24 wiersza. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, czytam od 21 do 24 wiersza. W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto Ojciec, jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce to objawić. I zwróciwszy się na osobności do uczniów, rzekł: Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. Powiadam wam bowiem, iż wielu proroków i królów chciało widzieć, co wy widzicie, a nie ujrzeli. I słyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że możemy czytać zawarte w Piśmie Świętym Twoje słowo. Dziękujemy Ci za ten czas pochylenia się nad tym Słowem. Chcemy Cię prosić, abyś pobłogosławił tę chwilę rozważania Twojego Słowa. Daj nam zrozumienie, posilenie naszej wiary przez to Słowo. A Tobie niech będzie cześć i chwała. Amen. Też was pozdrawiam od naszego zboru ze Skoczowa. Tam też teraz nabożeństwo, też tam jest Słowo Boże zwiastowane. Cieszę się zawsze, kiedy mogę tu do was przyjechać. I być pośród was. To jest zawsze taka radość, kiedy jesteś w gronie dzieci Bożych. Gdziekolwiek to jest. Czujesz taką jedność i z tego się radujemy. Słowo, które przeczytałem, to jest wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa. Tu jest powiedziane na początku: w owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym. I kiedy czytamy taki zwrot, to od razu nas to skłania do pytania, co to za owa godzina? Co to za czas był, że Pan Jezus się rozradował? Co spowodowało to rozradowanie w Duchu Świętym? A to nas skłania do tego, żeby popatrzeć na wcześniejsze wydarzenia. I tutaj musimy dosyć daleko popatrzeć do tyłu, czyli wcześniej, bo na początku 9 rozdziału, w pierwszych 2 wierszach czytamy: I zwoławszy 12, tu chodzi o Pana Jezusa, Pan Jezus zwołał swoich uczniów. I zwoławszy 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami, i moc uzdrawiania chorób. I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. Pan Jezus wysyła swoich uczniów z pewnym poselstwem. Mieli głosić Królestwo Boże. Mieli mówić ludziom, że przybliżyło się Królestwo Boże. Ale kiedy wysłał ich z tym poselstwem, wyposażył ich w moc, żeby wypędzali demony i uzdrawiali. W 10 rozdziale Ewangelii Łukasza na samym początku spotykamy podobną historię. W pierwszym wierszu czytamy: a potem wyznaczył Pan innych 72 i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. A w 9 wierszu czytamy: i uzdrawiajcie w nim chorych i mówcie do nich, przybliżyło się do was Królestwo Boże. To samo poselstwo. I znowu wyposażył ich w moc do uzdrawiania. To zastanawiające, że kiedy Jezus kazał głosić Królestwo Boże, to tym, których z tym poselstwem wysłał, dał moc, żeby wypędzali demony i uzdrawiali. Tej wieści towarzyszyły te cuda. Pan Jezus, kiedy sam głosił Królestwo Boże, zupełnie podobnie się zachowywał, zupełnie podobnie postępował. W Ewangelii Mateusza w czwartym rozdziale w 23 wierszu czytamy: i obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. A więc on sam tak postępował, kiedy był tu na ziemi. Kiedy głosił tą wieść o Królestwie, uzdrawiał wszelką chorobę. A ciekawe. Wiecie, musimy mieć świadomość, że to wszystko działo się wśród Izraela. A Izraelici wiedzieli, oni tego byli nauczani, że Królestwo Boże jest Królestwem Wiecznym. A tu, na ziemi, ludzie doświadczają wielu cierpień, chorób, niekiedy tak przykrych sytuacji, że gdyby taki człowiek usłyszał wieść o Królestwie Bożym i że ma w takim stanie wejść do Królestwa Bożego, to może powiedzieć: dziękuję. Nie chcę wieczności spędzić w tych cierpieniach, w tych mękach, niekiedy męczony przez demony, przez diabła. Dlatego też Pan Jezus, kiedy głosił wieść o Królestwie Bożym, które jest Królestwem Wiecznym, dał moc uczniom, żeby uzdrawiali, wypędzali demony, bo to pokazuje jakość Królestwa Bożego. To pokazuje, że w Królestwie Bożym Król tego Królestwa, Jezus Chrystus, ma moc zapewnić nam odpowiednią jakość. Tamtych rzeczy nie będzie. Tam nie będzie cierpienia, tam nie będzie smutku, tam nie będzie panowania demonów. Tamtych rzeczy nie będzie. Dlatego Pan Jezus, kiedy rozsyłał uczniom z tą wieścią o Królestwie Bożym, szczególnie wtedy wyposażał ich w tą moc, żeby uzdrawiali. Żeby ludzie wiedzieli, jaka jest jakość Królestwa Bożego. Wiecie, o tym prorokował już prorok Izajasz. Jak to Królestwo będzie wyglądało. Kiedy otworzymy Księgę Izajasza na 35 rozdziale, to jest taki piękny rozdział, który rysuje drogę zbawienia i który pokazuje właśnie jakość Królestwa Bożego. W 10 wierszu jest napisane tak: i wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę. Dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Oto opis, oto atmosfera Królestwa Bożego. Jezus jest królem swojego królestwa. I On ma moc, On ma wszelką moc, żeby ci, którzy Mu oddadzą swoje życie teraz tu na ziemi, żeby spędzili z Nim wieczność bez troski, bez choroby, bez demonicznych ataków. Wieczna radość owionie ich głowę. Dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. To nie są słowa człowieka. Nawet najpotężniejsze tego świata, gdyby to obiecał, to nie jest ci w stanie tego zapewnić na wieczność. Nie jest w stanie. Ale to obiecuje Bóg. A później spotykamy ten obraz w objawieniu Jana, kiedy prawie Biblia się kończy, kiedy Bóg doprowadza swoje dzieło zbawienia do końca. Tuż na samym zakończeniu Pisma Świętego znajdujemy podobny obraz. 21 rozdział objawienia Jana. Wartałoby przeczytać od pierwszego wiersza, ale skracam to tylko do wiersza 4. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. My żyjemy teraz w pierwszych rzeczach. To są pierwsze rzeczy. One przeminą. Wejdziemy do wieczności. Do jakiej wieczności wejdziesz? Jeżeli swoje życie powierzyłeś Jezusowi Chrystusowi, to On ma moc, żeby ci zapewnić taką wieczność, o jakiej czytamy w Izajaszu w tym 35 rozdziale, czy w objawieniu Jana, ten 21 rozdział. Taki jest nasz Pan. On się uniżył, kiedy przyszedł na ziemię. On się okazał z postawy człowiekiem. Wyglądał na słabego. Pozwolił się aresztować, mimo że miał do dyspozycji całe niebo. On to zrobił dlatego, żeby nas wyratować z naszych grzechów, żeby nas wyrwać z dołu zagłady, żeby nas zbawić, żeby nas uwolnić od sądu, który ciąży na nas. Żeby nas pojednać z Bogiem, który przez Niego staje się dla nas Ojcem. Ale nade wszystko, żeby jako zbawionych zapewnić nam wieczność. Wieczność z Nim. On nas stworzył dla siebie i chce nas mieć dla siebie. On zabiega o ciebie. Chce cię mieć dla siebie. Grzech człowieka odłączył od Boga. Ale w Jezusie Chrystusie masz drogę powrotną, jako pojednany z Bogiem przez krew Chrystusową. On ci chce dać wieczność w szczęśliwości. A więc to był powód, dlaczego tej wieści o Królestwie Bożym Pan Jezus wyposażył tych, których z tą wieścią wysłał. Wyposażył ich w moc nad demonami, nad chorobą. Uczniowie, kiedy wrócili, byli rozradowani. Nie radowałbyś się? Gdybyś naprawdę miał tą moc, głosząc Królestwo Boże, tak jak ci uczniowie, że uzdrawiasz każdego, gromisz demony. Uczniowie się radowali, byli zachwyceni. W 17 wierszu czytamy tego 10 rozdziału. Powróciło tedy owych 72 z radością, mówiąc: Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Radowali się i mówią to swojemu Panu. Nawet demony są nam podległe. Nawet już nie zwrócili uwagi na to, że potrafili uzdrowić każdego, ale chodziło o to zniewolenie demoniczne, że z tego zniewolenia potrafili uwolnić. Cieszyli się. Pan Jezus rzeczywiście potwierdził, że to od Niego mają tą moc. Jak pisze tu w 19 wierszu, oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Rzeczywiście potwierdził. Te węże, te skorpiony, to jest taka biblijna symbolika demonicznych mocy. Pan Jezus potwierdził, rzeczywiście to ode mnie mieliście tą moc, że mogliście to czynić, ale wy się radujecie z niewłaściwej rzeczy. Jest inny powód do tego, abyście się radowali. I o tym mówi w wierszu 20. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Koryguje ich myślenie. Pokazuje im na właściwy powód do radowania się, do radości. Radujcie się z tego, że wasze imiona są w niebie zapisane. To jest niezwykła myśl. Czyżby była w niebie jakaś księga, gdzie zbawieni są zapisani? Gdzie ci, którzy poszli za Jezusem, są zanotowani? Pan Jezus tu na to zwraca uwagę. Radujcie się z tego, że wasze imiona są w niebie zapisane. Pismo Święte rzeczywiście mówi, że taka księga istnieje, gdzie są imiona zbawionych zapisane. No to otwórzmy list do Filipian na 4 rozdziale. W 2 wierszu tego rozdziału jest opis, że dwie kobiety wierzące, Ewodia i Syntycha, miały jakiś spór ze sobą. Smutne to, ale niestety zdarza się, nawet wśród wierzących, że niekiedy nie mają jednego zdania, są poróżnieni. Apostoł Paweł, kiedy się o tym dowiedział, zwraca się do swojego przyjaciela, żeby ich pojednał, żeby interweniował. To jest w 4 wierszu. Ale przy okazji mówi coś niezwykłego. Chcę zwrócić uwagę na tą księgę żywota. Pisze tak w 3 wierszu, 4 rozdziału listu do Filipian. Proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, chodzi o te dwie kobiety wcześniej wymienione, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Więc tu wspomina, że tak powiem mimochodem, przy jakiejś okazji. Dla niego to było oczywiste. Że te kobiety, które przyjęły Ewangelię, nawet walczyły dla Ewangelii, że ich imiona są zapisane w Księdze Żywota. Jest Księga Żywota. I teraz otwórzmy na objawieniu Jana. To jest trzeci rozdział objawienia Jana. Jest zanotowany list. To jest zatytułowany list do zboru Sardes. Ale to są słowa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który mówi tak w 4 wierszu. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia Jego z Księgi Żywota i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Sam Pan Jezus potwierdza, że istnieje Księga Żywota, gdzie są zanotowane imiona zbawionych. Sam Pan Jezus o tym mówi. A później w 20 rozdziale od 11 wiersza objawienia Jana, 20 rozdziału, opisany jest sąd ostateczny. I w 11 wierszu czytamy: i widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Tu jest opis sądu ostatecznego. Jest wielki biały tron. I apostoł Jan widzi tego, który na nim siedzi. Kto siedzi na tym tronie jako sędzia? Bóg w osobie Jezusa Chrystusa. To jest opis sądu ostatecznego, a sędzią jest Jezus Chrystus. Skąd o tym wiemy? Że na tym tronie siedzi Jezus Chrystus. Sam Pan Jezus to powiedział. Kiedyś to w Ewangelii Jana jest zanotowane w 5 rozdziale. Ojciec nikogo nie sądzi, ale wszelki sąd przekazał Synowi. Następnie apostoł Paweł mówi o tym w Dziejach Apostolskich, że Bóg wyznaczył sędziego, a tym sędzią to jest Jego Syn. Boży Syn, Jezus Chrystus. Tu jest opis, jak Jezus Chrystus siedzi na tronie sędziowskim. I ludzie z wszelkich wieków, jacy kiedykolwiek żyli, stoją przed tronem. Kto stoi przed tym tronem? To są ludzie niezbawieni, niewierzący. Tu w tym obrazie nie ma ludzi wierzących. Tu w tym obrazie sądu ostatecznego nie ma ludzi zbawionych. Sam Pan Jezus nas o tym zapewnił. Wierząc w Niego, nie będziemy sądzeni tym sądem potępienia. Są otwarte księgi z uczynkami człowieka, jego myśli, jego słowa, jego czyny. Jest inna księga. Jest powiedziane, jest otwarta księga żywota. Dlaczego ta księga żywota tu jest otwarta, skoro tu nie ma zbawionych? Jako dowód. Jeżeli nie ma cię w księdze żywota, to jest dowód twojego potępienia. Był czas, kiedy mogłeś tam być zapisany. Tu są twoje uczynki. Jest powiedziane przez proroka, że nawet najlepsze ludzkie uczynki w oczach Boga, te uczynki człowieka niezbawionego, są jak szata splugawiona. Te uczynki człowieka potępiają. Każdy grzech człowieka potępia. A tu jest księga żywota. I szukają. Nie ma twojego imienia. To jest dowód, że odrzuciłeś łaskę. Jesteś potępiony. To jest straszne. Patrzcie, jak kończy się ta historia sądu ostatecznego w 15 wierszu. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Tylko fakt, że twoje imię zapisane jest w księdze żywota, gwarantuje, że nie staniesz na sądzie potępienia. A żeby to imię było zapisane w księdze żywota, to decyduje się teraz. Teraz jest czas łaski. Później będzie za późno. Wtedy, kiedy już rozpocznie się sąd, będzie za późno. Dalej w 21 rozdziale objawienia Jana jest opisana ta nowa rzeczywistość. Jest opisane nowe niebo, nowa ziemia, nowy Jeruzalem, święte miasto. To nie to Jeruzalem, które teraz znamy, ale to jest nowy Jeruzalem, jest symbol miejsca, gdzie zbawieni będą przebywali. I kończy się tak ta historia 21 rozdziału, jeżeli chodzi o nowy Jeruzalem. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. Biblia nie pozostawia żadnych wątpliwości co do zbawienia. Nie może człowiek powiedzieć: nie wiedziałem. Chyba że zlekceważył Słowo Boże, Pismo Święte. Ileż to jest Biblii w domach, które są nieczytane. A tu jest pokazana droga zbawienia. Jest powiedziane do tego świętego miasta, czyli do wieczności. Wejdą ci, którzy są zapisani w księdze żywota, i ta księga tu jest bardziej dokładnie opisana. To jest księga żywota baranka. Jakiego baranka? Jezus jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Kiedyś nad Jordanem Jan Chrzciciel, kiedy chrzcił, widzi zbliżającego się Pana Jezusa do niego i mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jesteś cząstką świata. Jesteśmy cząstką świata. Jesteśmy tu, na tym świecie. Ale kiedy uwierzysz w Jezusa, Bożego Syna, że On jest tą ofiarą, tym barankiem Bożym za twój grzech, kiedy się upamiętasz, twoje imię jest zapisane w księdze żywota baranka. Wiem, że w takim miejscu, jak to mówię, to może nawet i niepotrzebnie tak naciskam o potrzebie przyjęcia Jezusa jako baranka Bożego. Ale może ktoś jeszcze tu jest taki, który dotąd się wahał. Czy aby potrzebuję tego Jezusa? Czy aby rzeczywiście tylko w Nim jest zbawienie? Czy aby tylko przez Niego mogę wejść do wieczności w Bożej obecności? Nie wahaj się. Uwierz Bożemu opisowi, Bożemu Słowu.
Do wieczności wejdą ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. Czyli ci, którzy poszli za Jezusem, którzy oddali Mu swoje życie, którzy wyznali swój grzech i przyjęli tą moc krwi Chrystusowej, która się przelała z Golgoty. Bo to krew Chrystusowa ma moc oczyścić ciebie, mnie, każdego z nas od wszelkiego grzechu. I widzicie, to jest ten kontekst. Wracam teraz do tego tekstu. To jest ta owa godzina. Uczniowie wracają. Posłusznie wykonali polecenie swojego mistrza. Oni poszli za Nim. Zaufali Mu. Oni wprawdzie radowali się, że potrafili demony gromić. Ale Pan Jezus widzi to, co dla nich, dla fizycznego oka jeszcze było zakryte. On w Duchu Świętym się raduje. Księga żywota zaczęła się wypełniać nowymi imionami. To prawda, że to odkupienie, ono miało dopiero nastąpić. Ale gwarantem tego odkupienia był sam Jezus Chrystus. I to wkrótce się stało. On nie zawiódł. On wykonał swoje poselstwo. On umarł za cały świat. Za cały grzeszny świat. A tu już byli ludzie, którzy za Nim poszli i zostali zapisani w Księdze Żywota. Zostali zapisani w niebie. Jezus się cieszy. Jest napisane w tej samej Ewangelii troszeczkę dalej, że całe niebo się raduje, jeżeli nawróci się jeden grzesznik. Wiecie, my się radujemy, jeżeli widzimy najpierw jakąś tragiczną sytuację, a później widzimy, że ta sytuacja się szczęśliwie kończy, to się szczególnie radujemy. Kiedy tu wszedłem, spotkałem mojego drogiego brata w Chrystusie, którego wnuczka uległa ciężkiemu wypadkowi. Mówi, ona nie miała prawa przeżyć. A żyje. Rozesłał e-maile, rozesłał SMS-y do wierzących, żeby się modlić o nią. I myśmy się modlili. I wiecie, ona nie miała prawa przeżyć, a żyje. Wiecie, jaka to jest radość. Cieszyliśmy się, cieszymy się. Bo wiemy, jak to tragicznie się mogło skończyć. A dzięki Bożej łasce to dziecko żyje. Człowiek jest ślepy przez grzech i nie wie, w jakiej tragicznej sytuacji jest. Jest właściwie martwy. Duchowo jest martwy. Jego sytuacja jest beznadziejna z ludzkiego punktu widzenia. Ale Bóg dał ratunek. Bóg dał ratownika. Tym ratownikiem jest sam Chrystus. I jest całe napięcie w niebie, kiedy jest głoszona Ewangelia człowiekowi. Jak on zareaguje? I teraz serce się otwiera na Ewangelię Chrystusową. Tak się zdarza, prawda? Dlatego tu jesteśmy. Wyznaje swój grzech. Wierzy w Chrystusa. Niebo dokładnie wie, co się dzieje. On przechodzi ze śmierci do żywota. Niebo się raduje. Jaka radość! Z jakiej tragedii ten człowiek przechodzi do Bożego Królestwa? Już teraz. Teraz przez wiarę. A jego imię zanotowane jest w Księdze Żywota. Uczniowie tego jeszcze nie widzieli. Ale Pan Jezus w Duchu Świętym, On to widział, On się radował. To była ta owa godzina. Modli się do Boga Ojca, wysławia Cię. Ojcze, Panie nieba i ziemi. I później dalej ta modlitwa, ona taka dosyć dziwna jest, bo jest powiedziane, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Czyżby Bóg zakrywał pewne rzeczy przed jednymi, czyżby Bóg zakrywał zbawienie przed pewnymi ludźmi, a przed innymi objawiał? Nie jest tak. Ale zwróćcie uwagę, przed mądrymi i roztropnymi. Są ludzie, którzy krzyż uważają za głupstwo. Oni są mądrzy, uważają się za mądrych. A Pismo Święte uczy, że świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości. To o takich jest mowa, którzy się uważają za mądrych. Dla nich Ewangelia jest za niska, dla ich intelektu. Mowa o krzyżu to głupstwo, mówią. Oni polegają na swoim dobrym życiu. Niekiedy na swojej religii. I to przed takimi Bóg zakrywa. Ale człowiek, który się upamięta i wiarą, tą dziecięcą, zgoła wiarą przyjmuje Chrystusa jako swojego Zbawiciela, to jest właśnie ten prostaczek. Prosta, szczera wiara jest potrzebna do naszego zbawienia. I o tym tu mówi Pan Jezus. Objawiłeś je prostaczką. Zaprawdę, Ojcze, tak się Tobie upodobało. Jeszcze raz, nie mądrość świata Cię doprowadzi do pojednania z Bogiem, ale szczera, prosta wiara w krzyż Chrystusowy. Szczera, prosta wiara rozpoczyna się od upamiętania, że sobie uświadamiasz, jestem grzesznikiem. Wyznajesz swój grzech Bogu. Prosisz o przebaczenie. Przyjmujesz Jezusa jako Zbawcę. Bóg Cię wielce wywyższy, kiedy masz taką szczerą, prostą wiarę. A dalej Pan Jezus mówi, wszystko jest mi przekazane przez Ojca mojego. Co to znaczy, że wszystko jest mi przekazane? Chcielibyśmy wiedzieć, przynajmniej to, co się dotyczy nas, ludzi. Co to oznacza, że wszystko jest mu przekazane? Wiecie, dwie rzeczy, co się nas bezpośrednio dotyczy, jest przekazane Jezusowi Chrystusowi. Sąd i zbawienie. To jest w rękach Jezusa. Ewangelia Jana, 3 rozdział, też tu było dziś czytane. Nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, ale aby świat był przez Niego zbawiony. To jest mowa o Jego pierwszym przyjściu. Pan Jezus przyszedł, aby zbawić świat, aby zbawić Ciebie i mnie. On jest Zbawicielem. To jest jedno, co Mu jest wszystko przekazane. A drugie, sąd. Jeżeli człowiek odrzuci Jezusa, Jego dzieło krzyża, czytaliśmy ten obraz, stanie przed sądem w czasie, kiedy się tego najmniej będzie spodziewał. Ludzie myślą, że mogą tu żyć jak chcą. Wielu takich jest. A kiedy umrą, to unikają wszelkiej odpowiedzialności. Jakże się mylą. Nie znają Boga ani Jego mocy. Śmierć nie kończy wszystkiego, a wręcz wszystko rozpoczyna. Gdybyśmy tam czytali ten 20 rozdział od 11 wiersza dalej, to byśmy widzieli, że tam morze wydało umarłych, śmierć, piekło wydało umarłych. Wszyscy stanęli przed sądem Chrystusowym. Nie unikniemy sądu, jeżeli zlekceważymy Jezusa Chrystusa teraz tu. Nie myśl sobie, że cię pogrzebią, bo pogrzebią tylko twoje ciało. A co z twoją duszą? A co z twoją duszą? Apostoł Piotr naucza, że celem wiary jest zbawienie duszy. My na zbawienie ciała dopiero, my musimy czekać. To dopiero nastąpi. Przy powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Zbawione dusze otrzymają nowe ciała. Ciała przystosowane do życia wieczności. Tego uczy list do Rzymian, drugi list do Koryntian. A więc te dwie rzeczy są przekazane Jezusowi. Sąd i zbawienie, albo może lepiej zbawienie i sąd. Bo Bóg najpierw oferuje ci zbawienie. Jak pogardzisz tym zbawieniem, wiedz, że staniesz przed sądem. I śmierć cię od tego nie uwolni. A dalej mówi, czytam ten 22 wiersz, bo on jest bardzo bogaty. Nikt nie wie, kto to syn, jak tylko ojciec. Wiecie, tylko Bóg Ojciec wie dogłębnie, kim jest Jego Syn, Boży Syn. Tylko Bóg Ojciec wie dogłębnie. Człowiek zbawiony przede wszystkim poznaje Bożego Syna jako Zbawiciela. Od tego rozpoczyna się jego życie z Bogiem. Że przychodzisz do Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, jako do Zbawiciela. Od tego się twoje poznanie Bożego Syna rozpoczyna. A później jest apel Piotra w jego drugim liście. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała teraz i na wieki. Tylko Bóg Ojciec zna dogłębnie, kim jest Boży Syn. A naszym zadaniem poznawania Syna Bożego to będzie zadanie na wieczność. Ale to poznanie musi się rozpocząć teraz, tu. Od tego, że Go poznajesz jako twojego Zbawiciela. A dalej jest powiedziane, a kto Ojciec, jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. A kto Ojciec, jak tylko Syn. Syn zna Ojca. Pan Jezus często mówił o Bogu jako o swoim Ojcu. Wiecie, że nigdy nie powiedział nasz Ojciec, kiedy był w towarzystwie ludzi? Zawsze wyróżniał. Mówi to jest mój Ojciec? On może być waszym Ojcem. Trochę tak to przekazuję tą myśl. Nigdy nie powiedział nasz Ojciec. Idę do mojego Ojca i do waszego Ojca. Się wyróżniał. Droga do Boga Jahwe, żeby On był twoim Ojcem, jest przez Jezusa Chrystusa. Jest powiedziane, nikt nie zna Ojca jak tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. A więc jeżeli nie przyjdziesz do Jezusa, to jak poznasz Boga Jahwe jako Ojca? Jest to niemożliwe. Wiecie, w Ewangelii Jana jest taka scena, ten 8 rozdział Ewangelii Jana. Pan Jezus ma przed sobą ludzi, którzy uważali się za znawców Słowa Bożego, Pisma Świętego. A ustawicznie przeciwstawiali się Panu Jezusowi. I oni słyszą od Pana Jezusa, że mówi o Bogu jako o Ojcu. I w końcu, jak gdyby zniecierpliwieni, pytają się, gdzie masz tego Ojca? To jest Ewangelia Jana. Czytam 18 wiersz i 19. Pan Jezus mówi tak. Ja świadczę o sobie, a także Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. A ci ludzie, którzy go słuchali, a sprzeciwiali mu się, mówią do niego tak. Wtedy mu rzekli, gdzie jest Ojciec twój? Oni wierzyli w Boga Jahwe. Gorąco wierzyli w Boga Jahwe. Myśleli, że mają sprawy uregulowane z Bogiem. Oni nie znali Boga jako Ojca. I kiedy słyszą od Jezusa, że mówi o Bogu jako o Ojcu, to mu zadają to pytanie, no w końcu gdzie ten Ojciec twój jest? Gdzie go widzisz? Gdzie go masz? Patrzcie, co Pan Jezus odpowiedział. Nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego. Nie dziwcie się ludziom, którzy odrzucają boskość Jezusa, że nie znają Boga Jahwe jako Ojca. A tacy ludzie są. Dopiero kiedy przyjdziesz do Jezusa, kiedy go poznasz przede wszystkim jako Zbawiciela, kiedy oczyszczony z grzechów staniesz się świątynią Ducha Świętego i Duch Święty ci objawi Syna, Bożego Syna, wtedy Jezus Chrystus ci objawi Ojca. Wypełni się to słowo, które później troszeczkę dalej w Ewangelii Jana są zapisane. Ja jestem drogą do Ojca. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego. Czy znasz Boga jako swojego Ojca? To jest takie ważne pytanie. Zadaj sobie to pytanie. Kiedyś na nasze nabożeństwo nie tak dawno przyszła pewna kobieta. Nikt jej nie znał. A zwiastowanie było właśnie takie, że my jako wierzący mamy prawo zwracać się do Boga jako do Ojca. Dla niej to było odkrycie. Ona już wierzyła w Jezusa, ale jakoś nikt jej tego nie powiedział, nie zauważyła tego. W modlitwie, w płaczu po raz pierwszy zwracała się do Boga jako do Ojca. Jak Jezus jest twoim Zbawicielem, Jahwe jest twoim Ojcem. Nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto Ojciec, jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce to objawić. I teraz już na osobności mówi do uczniów i zwróciwszy się na osobności do uczniów rzekł, błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. Pierwsze przyjście Pana Jezusa na świat wypełniło proroctwa. Proroctwa o Nim, że to nastąpi. Że Bóg pośle swojego Syna. To było pierwsze przyjście. Pierwsze przyjście wypełniło proroctwa. Prorocy to wypowiadali, oni tęsknili, mieli nadzieję, że to się stanie za ich życia. Prorocy, królowie, którzy byli też namaszczeni, królowie Izraela. I też niektórzy tęsknili za tym dniem, ale nie doczekali się tego. Natomiast teraz wraca się do tych uczniów. Wy jesteście błogosławieni, bo wyście tego czasu doczekali. Wasze oczy to widzą. Wypełnienie się tego proroctwa o zbawieniu, o przyjściu Mesjasza. Błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. Wiecie, i tu może się rodzić taka żałość. Bo można powiedzieć, no szkoda, że nie żyłem w tamtych czasach, że nie byłem wśród uczniów, bo bym był też błogosławiony. No bo my teraz musimy wierzyć. Uczniowie mogli dotknąć Pana. My musimy przez wiarę pielgrzymować. Ale wiecie, kiedyś jednego razu Pan Jezus powiedział, że możemy być nawet więcej błogosławieni od tych uczniów. Ta historia jest opisana w Ewangelii Jana. Już prawie pod sam koniec, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, pokazał się swoim uczniom. A tam wśród uczniów brakowało jednego, nie było Tomasza. I kiedy później Pan Jezus odszedł, a uczniowie mówią Tomaszowi z podnieceniem, widzieliśmy Pana. On powiedział, on miał taki chłodny umysł i mówi, jak nie zobaczę, jak nie dotknę, jak nie włożę palca w jego rany, nie uwierzę. Zmartwychwstanie jest nie do ogarnięcia przez ludzki umysł. Pan w swojej łasce objawia się Tomaszowi. Jeszcze raz mu się pokazuje i w Ewangelii Jana w 20 rozdziale mówi do Tomasza, daj tu palec swój i oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Tomasza olśniło. Teraz wiedział. Upada i wyznaje. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu, Pan mój i Bóg mój. Ja mówię upada. Ja sobie go wyobrażam na kolanach. Tu wprawdzie to nie jest napisane, jest tylko jego wyznanie. Ale nie wyobrażam sobie, żeby złożyć takie wyznanie i nie być na kolanach. Pan mój i Bóg mój. I teraz Pan coś odpowiada na to bardzo interesującego. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, że możemy być więcej błogosławieni od tamtych uczniów, którzy widzieli Pana. Bo my Go nie widzimy. My wierzymy tylko w Niego na podstawie słowa. Pan mówi tak, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Czyli widzicie, nie martwmy się, że nas ominęło jakieś błogosławieństwo, które dotykało tamtych uczniów, bo oni byli w obecności Pana i oni Go widzieli, oni Go dotykali, oni Go fizycznie słyszeli. Tak, byli błogosławieni. Pan Jezus im to powiedział. Doczekaliście czasu wypełnienia się proroctw. Królowie, prorocy, oni chcieli tego czasu doczekać, nie doczekali. Wyście doczekali. Jesteście w błogosławionym czasie. Ale później ci uczniowie szli z tą wieścią o zbawieniu. I ta wieść rozeszła się po całym świecie. I doszła do twoich uszu, do moich uszu. I z Bożej łaski, bo wiara jest też darem Bożym, uwierzyliśmy. A Pan Jezus mówi, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Drogi zboże, jesteśmy obficie błogosławieni przez Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławieni wiarą, błogosławieni społecznością. Błogosławieni Jego Słowem, które nagle stało się dla nas staje dla nas otworem, gdzie możemy czytać i umacniać naszą wiarę. Chrześcijanin to jest człowiek, który ma prawdziwy powód do radości. Cieszymy się, kiedy słyszymy takie wieści, jak wam opowiedziałem o tej wnuczce. Cieszymy się, kiedy widzimy dotyk Pana, wysłuchane modlitwy. Cieszymy się. Ale naszym prawdziwym powodem do radości jest to, że przez wiarę w Jezusa Chrystusa nasze imiona sam Bóg zapisał w Księdze Żywota. W Księdze Żywota Baranka. I to jest nasz prawdziwy powód do radości. Wbrew wszystkiemu, co nas może tu spotkać, my wiemy, do kogo należymy i do kogo i dokąd idziemy. Apostoł Paweł, że jeszcze raz wrócę do jego listu, mówi: radujcie się w Panu zawsze. Świadomość Twojego zbawienia, naszego zbawienia będzie powodowała, że nawet kiedy będziemy przechodzili ciężkie chwile i doświadczenia, znajdziemy w naszych sercach radość, pokrzepienie, które pozwoli nam iść do przodu. Tego życzę wam i sobie, nam wszystkim. W imieniu Pana Jezusa. Amen.
Amen.
Panie Jezu, chcemy Ci podziękować za te słowa, które teraz mogliśmy rozważać. Chcemy Ci podziękować, że Ty nas zapewniasz o naszym zbawieniu. Chcemy Ci podziękować za Twoje błogosławieństwo, za dar wiary. Chcemy Ci podziękować za społeczność, za Kościół, za Słowo, za siebie nawzajem. Chwała niech będzie Tobie, Jezu Chryste. Amen.